Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Z Jego powodu się tutaj zebraliśmy, aby Jemu oddać chwałę, aby usłyszeć od Niego to, co On chce do nas mówić. Drodzy, nie ma dzisiaj z nami pastora i powiem wam, że to jest moja wina, bo poprosiłem go, żeby go dzisiaj nie było. Ostatnio miał dużo wieczorów zajętych, wiem o tym, dlatego dzisiaj go poprosiłem, żeby był w domu i zajął się dziećmi, a żeby jego żona Klaudia mogła trochę odpocząć. Także nie miejcie mu absolutnie tego za złe. Wczoraj mieliśmy też spotkanie z liderami, potem było jeszcze jedno i trochę to wszystko trwało i to już jest któraś środa też. Panie Boże, ja Tobie dziękuję za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem, za to, że Ty jesteś czysty, święty i Panie, Ty wzywasz nas, abyśmy byli Twoimi naśladowcami, abyśmy szli za Tobą, abyśmy, Panie, nasze życie powierzali Tobie, bo Ty chcesz, Panie, dotykać i prowadzić każdego z nas, Panie, każdego jednego, kto jest na tym miejscu. Tobie niech będzie chwała, nasz Boże Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Muszę się tutaj zainstalować i poczekajcie, bo jeszcze stoper dla mnie najważniejszy. William Borden urodził się prawie 140 lat temu w Stanach Zjednoczonych, w Chicago. Pochodził z bardzo bogatej rodziny. Jako nastolatek już odziedziczył ogromny majątek, który zapewniał mu wygodne życie do końca swoich dni. On nawrócił się jako dziecko krótko po tym, jak jego mama oddała życie Panu Jezusowi Chrystusowi. Rodzina była bardzo bogata. W wieku 16 lat na skończenie szkoły dostał prezent, którego nikt z nas nie dostał chyba. To była podróż dookoła świata 140 lat temu. I kiedy udał się w tą podróż, to tam zobaczył olbrzymią biedę i tragedię wielu ludzi, którzy żyją bez Jezusa Chrystusa. I wtedy Bóg włożył w jego serce pragnienie, aby żył dla niego całkowicie. I wtedy młody William napisał w swojej Biblii no reserve, to znaczy bez rezerw. Wyrażając tym swoje przekonanie, że to wszystko, co ma, to, co odziedziczył, chce oddać Bogu. Poszedł studiować na Uniwersytet Yale, a tam zamiast korzystać z życia, ówczesnych dobrodziejstw, organizował spotkania modlitewne, opowiadał o Panu Jezusie Chrystusie, o Jego ogromnej łasce, o Jego ogromnej miłości. I kiedy skończył studia, postanowił wyjechać do Chin i zostać muzułmanem zostać misjonarzem wśród tamtejszych muzułmanów. I wielu, którzy go znało, uważało to za zmarnowane życie, za zmarnowany potencjał. A wtedy on dopisał w swojej Biblii no retreat, to znaczy bez odwrotu, wyrażając w ten sposób całkowite zaufanie, że to wszystko, co jest przed nim, powierza Panu Bogu. Ale zanim wyjechał do Chin, to postanowił przenieść się do Egiptu i zamieszkał w Kairze po to, żeby poznać język arabski, aby zrozumieć, o co chodzi w islamie, po to, aby przygotować się do tego zwiastowania wśród muzułmanów w Chinach. Tam zamieszkał nawet z syryjską rodziną, a głównym powodem było to, aby słyszeć arabski język jak najczęściej w czasie normalnego życia. I tam, będąc w Egipcie, z napotkanymi ludźmi opowiadał Panu Jezusie, rozprowadzał ulotki, kazania i przygotowywał się do wyjazdu do Chin. I tam tak zupełnie niespodziewanie, w wieku 25 lat, zachorował na zapalenie opon mózgowych i zmarł. Borden nigdy nie dotarł do Chin. A po jego śmierci znaleziono w Biblii jeszcze jeden wpis, dopisany prawdopodobnie blisko przed śmiercią. To było no regrets, to znaczy bez żalu. Wyraził tym to, że to, co się wydarzyło wcześniej i wydarzy się za niedługo, całkowicie składa Panu Bogu. Wielu patrzyło na niego jak na człowieka, który mógł osiągnąć wszystko. Ale William zrozumiał, że jest powołany do społeczności z Jezusem Chrystusem i życia z Nim każdego dnia, do codzienności z Jezusem Chrystusem. Bez rezerw, bez odwrotu i bez żalu. I patrząc tak zupełnie serio, zupełnie po ludzku, to można powiedzieć tak. William nie zbudował żadnego mega kościoła. Nie napisał żadnych książek, które ludzie by czytali do dnia dzisiejszego. On nawet nie dotarł na to planowane pole misyjne. A jednak zrobił to, do czego Bóg go powołał. Do codzienności z Nim. Bo to, co było w nim niesamowite, to William nie czekał ze służeniem Bogu, kiedy dotrze do Chin. William już na uniwersytecie organizował grupy modlitewne, spotkania biblijne. Komu mógł, temu pomagał. Z kim mógł, z tym rozmawiał. O Panu Jezusie Chrystusie. Bo jego codzienne życie było przepełnione miłością do bliźnich i miłością do Pana Jezusa Chrystusa. I tak to już jest, że ludzie, którzy się nawrócą, ale tak się naprawdę szczerze nawrócą, to mają takie szczere pragnienie, aby służyć Bogu. I ja nawet ostatnio miałem takie rozmowy. Ludzie pytają, co mogę zrobić dla Boga, co mogę robić dla Boga. Pytają mnie o służbę w więzieniu, pytają mnie o... Mają pragnienie służyć Bogu, mają niesamowicie pragnienie służyć Bogu w wielki sposób. Ostatnio ktoś chciał, chłopak się nawrócił i pisał do mnie i chce kontakt do Roniego, bo już myśli o tych takich wielkich podróżach. W ogóle pastor Roni jest teraz w Butanie dzisiaj. To jest kraj koło Nepalu. Są tam we dwóch z takim bratem kochanym Rysiem. Pamiętajcie o nich w modlitwach, bo jutro będą wylatywać stamtąd, a ten wylot też może być skomplikowany. I kiedy ja odpowiadam takim ludziom na to ich piękne pragnienie, piękne wezwanie, to mówię do nich zazwyczaj tak. Bracie i siostro, jesteś powołany do codzienności z Jezusem Chrystusem. Jesteś powołany do codzienności z Jezusem Chrystusem, a z tego rodzi się służba. Do tego powołany jest każdy z nas. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, 37 do 40 wersetu, Pan Jezus odpowiada jednemu z faryzeuszy tak, a on mu odpowiedział, masz kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. To jest najważniejsze i pierwsze przykazanie. Drugie zaś podobne temu brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. To jest to, co Pan Bóg zaplanował dla każdego z nas, dla ciebie i dla mnie, abym kochał Jego z całego serca i abym miłował swojego bliźniego. I ja o tej relacji chciałem dzisiaj powiedzieć, o tej poziomej relacji naszej z naszymi bliźnimi. Jesteśmy powołani do tego, aby skosić w sąsiadce trawnik, aby zawieść kogoś gdzieś, gdzie ktoś potrzebuje, aby uśmiechnąć się do jakiejś młodszej albo do starszej osoby w holu, kiedy schodzę, a może podać komuś rękę, uścisnąć i powiedzieć, Bóg cię kocha. Do takich zwykłych rzeczy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian pisze o swojej postawie względem ludzi. Poczekajmy jeszcze. W korynckim zborze był taki problem. Znaczy w korynckim zborze to w ogóle był worek problemów, ale jednym z takich problemów to była sprawa podejścia do mięsa składanego bożkom. I byli tam ludzie, którzy mówili tak twardo, mamy wolność, możemy to jeść. Apostoł Paweł tam w granicach 8 rozdziału 1 listu do Koryntian odpowiada, być może możesz, ale uważaj, żeby swoim postępowaniem czasem nie zgorszyć swojego słabszego brata w wierze. Żeby ktoś czasem przez twoje postępowanie nie upadł. A zaraz później, w 9 rozdziale, apostoł Paweł daje samego siebie za przykład i pisze tak. Przeczytajmy. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 19 werset do 23. Chociaż jestem wolny wobec wszystkich, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby pozyskać jak najliczniejsze grono ludzi. Dla Żydów stałem się jak Żyd, aby pozyskać Żydów. Dla tych, którzy podlegają prawu, stałem się jak ten, który podlega prawu, choć sam nie podlegam prawu, aby pozyskać tych, którzy podlegają prawu. Dla tych, którzy nie podlegają prawu, stałem się jak ten, który nie podlega prawu, choć nie żyję bez prawa Bożego, lecz podlegam prawu Chrystusa, aby pozyskać tych, którzy nie podlegają prawu. Dla słabych stałem się słaby, aby pozyskać słabych. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby zbawić przynajmniej niektórych. A czynię to wszystko dla dobrej nowiny, aby stać się jej współuczestnikiem. Apostoł Paweł odpowiada tym ludziom swoją postawą, jak on dobrowolnie rezygnuje ze swoich praw i jak on dostosowuje się do różnych ludzi, do różnych sytuacji, po to, aby zbawić Jezusa Chrystusa. Co tutaj się powtarza? Dajmy kolejny slajd. Zaznaczyłem na czerwono. Popatrzcie, to jest jak refren, aby pozyskać. Aby pozyskać, aby pozyskać, aby pozyskać, aby pozyskać. To było celem działania apostoła Pawła. On nie robił czegoś, aby odbębnić, on nie robił czegoś, bo tak należało, on nie robił czegoś, bo ktoś go o to poprosił, może też, ale to, co on robił, to to, aby pozyskać grzesznika do Bożego Królestwa, aby uratować zagubionego człowieka dla Bożej chwały. A jak apostoł Paweł ten swój cel, aby pozyskać, realizuje? Werset 20. Dla Żydów stałem się jak Żyd. Czyli wśród Żydów zachowywał pewne żydowskie zwyczaje. Te, które nie przekraczały prawa Jezusa Chrystusa. Werset 21. Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa. Czyli wśród pogan nie narzucał żydowskich tradycji. Werset 22. Dla słabych stałem się słaby. Czyli dla słabych był delikatny i cierpliwy. Słabych nie fizycznie, bo w kontekście czytając od 8 rozdziału tu jest mowa o słabych duchowo, o tych długoletnich, z takim bratem z Wisły tak ostatnio rozmawialiśmy, długoletnich, tych, którzy może go denerwowali, tych, którzy byli tak niewygodni, tych, którzy tyle słuchali i ciągle nic, i ciągle byli tacy niewygodni, to dla nich apostoł Paweł był delikatny i cierpliwy. I to jest, co jest bardzo ważne, to apostoł Paweł nie zmieniał Ewangelii. On jej nie rozrzedzał. On jedynie dostosowywał styl, dostosowywał język, może dostosowywał ubiór do ludzi, z którymi rozmawiał. Wiecie, to jest dla nas takie naturalne, myślę, że jak dziecko modli się, małe dziecko, poprosilibyśmy małe dziecko, żeby pomodliło się przed obiadem i to dziecko się pomodli tak: Panie Jezu, dziękuję Ci za ziemniaczki, za surówkę, za zupkę, za mięsko i za widelec i Ci dziękuję, Panie Jezu. I wszyscy się cieszymy, nie? Nikt nie ma za złe temu dziecku, bo to jest dziecko. Kiedy dorośnie, ono już dziękuje za ten obiad. A jak pastora na obiad zaprosisz i poprosisz, żeby się modlił, to on oddaje Bogu chwałę za to, że jest wielki, że możemy mu ufać. Bo to jest ten wzrost, ten duchowy wzrost. I my musimy to rozumieć i patrzeć na ludzi wokół nas z taką miłością, z taką troską. Kiedy my w zakładzie karnym, wiecie, tak zachęcam tych chłopaków, żeby się modlili, no to oni się modlą. Ale ja nie wiem, kto powiedział z was by na tą modlitwę amen, bo ona jest tak krzywa. Ale dlaczego ona jest tak krzywa? No bo on dopiero zaczyna. On jest tym słabym w wierze. On jest w tym środowisku, które z każdej strony mu krzyczy: zostaw, wyrzuć tą Biblię, zostaw tego Jezusa, Bóg ci nie pomoże. I on w tym swoim początku tak nieskładnie, tak nieładnie, tak nawet czasem teologicznie niepoprawnie modli się do Boga, a my mówimy wtedy amen. Niech cię Bóg błogosławi. To jest takie niesamowite, że Paweł widział ludzi tacy, jacy są, i z miłością do nich wskazywał im na Jezusa Chrystusa, aby ich pozyskać. Aby ich pozyskać. Dlaczego? Bo chrześcijańska dojrzałość nie mówi, co mi wolno, co ja z tego będę miał, ale czy może komuś mogę pomóc, czy może komuś mogę podnieść. Wiecie, są tacy chrześcijanie, nie, tutaj nie w tym zborze, nie, to za oceanem daleko i to jeszcze na drugim wybrzeżu, co, wiecie, to są tacy ludzie, którzy żyją, powiedzmy, w takim ogródku chrześcijańskim. No i mają taką, mają relację z Panem Bogiem, mają relację między sobą i tak się modlą, i tak śpiewają, i tak sobie studiują Słowo Boże i potem przychodzą na nabożeństwo, no i tak biorą, i biorą, i biorą, i potem wychodzą, i potem zaś przychodzą i znowu biorą, biorą, biorą. Tylko czy my do tego jesteśmy powołani, żeby tylko brać i brać i brać? Wiecie, ja mam 1,70 m, nie zmieści się we mnie tyle, żebym ciągle brał i brał i brał i brał. Musimy też zacząć dawać. Musimy zacząć dawać. W postawie apostoła Pawła, w tym miejscu i moglibyśmy jeszcze popatrzeć i do Galacjan, ale ja nie chcę tak skakać. Widzimy tą postawę dojrzałego ucznia Jezusa Chrystusa, która mówi, komu mogę co pomóc, komu mogę coś zrobić. I to nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, o wyjazd do Butanu. To jest malutki kraj koło Nepalu. Młoda dziewczyna dorastała w rodzinie chrześcijańskiej. W domu modlono się, w kościele mówiono o Bogu i ona oddała swoje życie na szkółce i tak przez lata chodziła do kościoła. A kiedy stała się nastolatką, a że była wrażliwa, to, co usłyszała w szkole, ją tak skrzywdziło. I zaczęła rodzić się w jej głowie depresja. A z tej depresji zaczęły pojawiać się myśli samobójcze. I kiedy przyszła któregoś razu do społeczności, pewien brat albo siostra, ja już tak nie wiem, ale dajmy na to, że siostra, zobaczyła, że coś z nią jest nie tak. I tak do niej podeszła i powiedziała 3 zdania. Wiesz, pamiętaj, że Bóg cię kocha, że jesteś cenna w Jego oczach, że On ma dla ciebie niesamowity plan. On chce poprowadzić cię w twoim życiu. I to krótkie przesłanie od tej cioci, od tej starszej siostry w kościele, było tym, co wyciągnęło ją z tego dołu depresji. Wiecie, że to jest historia jednej osoby z naszej społeczności? Albo możesz spotkać kogoś, jakiegoś młodego człowieka, który przychodzi do kościoła i on pochodzi z takiej rozbitej rodziny. Jego tata się nawraca i opowiada mu o Bogu, a ten o Bogu to w ogóle nie chce słyszeć. Ale tata jest taki męczący. No i w końcu zgodził się, no bo tata, żeby przyjść z nim do kościoła. Ale już na wstępie miał taką olbrzymią niechęć i już patrzył na zegarek, ile do końca. Ale kiedy wchodził, to pewna osoba podeszła do niego, uścisnęła go za rękę i powiedziała, jak dobrze, że tu jesteś. Niech cię Pan Bóg błogosławi. Cieszę się, że cię widzę. I później w swoim świadectwie, kiedy później oddał swoje życie Jezusowi, opowiadał, że ten moment był tym momentem przełomowym, że ten moment był tym momentem, kiedy zobaczył miłość Jezusa Chrystusa. Wiecie, że to też jest historia z naszego zboru? Ludzie wokół nas potrzebują mnie i ciebie, a ja i ty potrzebujemy ich. Jest taki wspaniały werset. Wszystkie są wspaniałe. W liście do Efezjan, 4:16. To jest przez wielu uważany taki werset, taka definicja działania Kościoła. Potężny werset. Efezjan 4:16. Z Niego, z Pana Jezusa Chrystusa, czerpie całe ciało, każda Jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Zostawmy ten werset. On jest tak głęboki. Każda jego część we właściwy sobie sposób. No właśnie, tyle tych strun było. Każda ma trochę inny naciąg, każda ma trochę może inną długość. Jeden skosi trawę, drugi poklepie po ramieniu. Ktoś podwiezie, a ktoś powie, że Jezus cię kocha. Każdy inaczej. Ale powołani jesteśmy do tego, aby dawać od siebie to, co Pan Bóg nam dał. We właściwy sobie sposób. Ja nie jestem taki jak ty nie jesteś taki jak ja. Ale każdy z nas ma coś, czym może podzielić się. Bo każda jego część, nie pastor i grupa liderów, ale każda jego część. Taką tajemnicę wam powiem. Kościół nie rośnie, kiedy kilka osób pracuje, a reszta tylko bierze. Kościół rośnie, kiedy każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Po to jesteś w kościele. Po to ja jestem w kościele. Po to przychodzę na nabożeństwa czwartkowe. Nie tylko po to, żeby usłyszeć to, co Pan Bóg ode mnie chce. Też po to. Ale też po to, żeby uśmiechnąć się do brata czy siostry. Po to, żeby zobaczyć może, że kogoś nie ma i potem zadzwonić. Po to, żeby słuchać Ducha Świętego, na co nam wskazuje. Ja pracowałem, jak zacząłem studia, jakoś się na mnie wojsko uwzięło i mimo, że studiowałem zaocznie, a tak mnie bardzo chcieli do wojska wziąć. I ja poszedłem wtedy odrabiać służbę wojskową do szpitala i tam poznałem niesamowitych ludzi, braterstwo, wrzecionków. Ciocie, Anie, tak kochaną osobę. Jeszcze nie wiedziałem, że ona jest osobą wierzącą, a ona była niesamowita dla mnie. Wiecie, i tam na tej sali wypadkowej zdarzało się, że widziałem takie amputowane palce, amputowane dłonie, jacyś z lasów drwale przyjeżdżali, nie? Była taka sytuacja, pamiętam jak dziś taki pan przylatuje, mówi, obciąłem palce i tak raz, ale mam je wszystkie. Ale wiecie co? Jakbyście popatrzyli na te wszystkie palce, które były odcięte, to byście nie uwierzyli, że te palce należą do niego. Bo on taki wielki, potężny chłop. A te paluszki jak od jakiegoś małego dziecka. A dlaczego? Bo one były odcięte. Nie przepływało to, co powinno przepływać. One nie były połączone z ciałem. Krew odpłynęła. Osocze odpłynęło, to wszystko, co tam jest. I on zwiotczał, był taki marny. I tak się dzieje, kiedy będę się bawił w taki swój chrześcijański ogródek i będę przychodził do kościoła tylko, żeby brać i brać i brać, a w sumie to tak inni no są, ale jakby ich nie było. Z niego czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Wszystkie rosną. Wszystkie rosną. Po to jestem w Kościele. Po to ty i ja jesteśmy w Kościele. Żeby mój sufit był czyjąś podłogą. Takie zdanie sobie zapisałem. Tak gdzieś usłyszałem. To jest coś niesamowitego. Żeby mój sufit był czyjąś podłogą. Wiecie, żebym ja to, do czego doszedłem, mógł podzielić się z moją siostrą, z moim bratem, żeby on zaczynając mógł zacząć z wyższego poziomu, żeby nie musiał popełniać tych samych błędów, które ja popełniam. Ja pamiętam, kiedy zacząłem chodzić do więzienia i brat Jacek chodził ze mną i byłem już parę razy, ale byłem taki dumny, bo już byłem parę razy. Jeszcze nie wiedziałem, na co się pisze. I szliśmy i Jacek tak mówi, no, jak będziesz kiedyś chodził sam. A ja mówię, ja już jestem gotowy, ja już mogę iść sam, nie? A on mnie jeszcze nie puszcza samego. On potem jeszcze, to nie, nie, jeszcze pójdziemy razem, jeszcze pójdziemy razem, jeszcze pójdziemy razem. A wiecie dlaczego? Po to, czego on się nauczył, przekazać mi, abym ja mógł wystartować z wyższego poziomu. Po to, aby praca dla Bożego Królestwa mogła się rozszerzać, mogła być efektywniejsza. Nie chodzi o to, żeby każdy przechodził ciągle te same błędy, ale chodzi o to, abym jeżeli ja czegoś doświadczyłem, jeżeli byłeś związany, jeżeli byłeś w jakiejś depresji, która trwała, nie wiem, rok, pół roku i widzisz kogoś, kto dopiero w to wpada, to może jesteś powołany, żeby porozmawiać, żeby ta osoba nie musiała się z tym rok borykać. Jeśli Pan Jezus uwolnił cię z jakiegoś nałogu alkoholowego, w którym byłeś związany 20, 30 lat, to możesz pomóc komuś, żeby ktoś, kto jest związany 2-3 lata, nie musiał być związany jeszcze te 20 lat. Żebym to, do czego ja doszedłem, było podłogą dla kogoś innego. To jest hasło, które powstało, które przekazał nam Adam Szumorek, który założył Akademię Słowa. Ma takie pragnienie, aby uczyć kaznodziejstwa w Polsce. I tak nam powtarzał. Ja nie chcę jeździć po zborach i usługiwać. Ja się wtedy bym czuł jak jakaś taka małpka, wszyscy będą klaskać. Ja chcę coś od siebie dać. Ja chcę, żebyście wy mogli wystartować z wyższego poziomu niż ja startowałem. Po to, aby Słowo Boże mogło się rozszerzać, aby Ewangelia mogła się rozszerzać, aby Królestwo Boże mogło się rozszerzać. Po to jestem w Kościele. Wiecie, nie wiem, dlaczego tak jest, ale jeszcze w tym pokoleniu, które ja byłem i pewnie poprzednich, no to by trzeba było zapytać tych kaznodziejów takich starszych, ale ze mną było tak i z ludźmi, których ja znam, że tak zachęcali, idź głoś. No i jak się chłop ostał za kazalnicą, no to on będzie głosił. A jak go trema żarłam, to on się nie nadaje, on jest niepowołany. Nie? Nikt mu nic nie dał, nikt mu nic nie przekazał. Po prostu idź i głoś. Jesteś, to jesteś, a jak nie, no to cię nie powołano. Czy to tak ma wyglądać? Czy każdy z nas ma zaczynać od takiego zera i następne pokolenie znowu ma zaczynać od zera? Nie. Bracie i siostro, ja i ty, którzy wiele lat chodzimy za Panem Jezusem, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby te słabe członki wspierać, aby ich podciągać, aby ich podnosić, tak jak apostoł Paweł, o ironię, pisał to do Koryntian, do tych, od których tak wiele wycierpiał, do tych, którzy byli dla niego takim trudem. Ojeja. Chuck urodził się w rodzinie, która mieszkała po niewłaściwej stronie torów kolejowych. To było takie biedniejsza część miasta. Jego rodzina nigdy nie chodziła do kościoła, bo tata miał bar. I w niedzielę rano to oni zawsze sprzątali ten bar po sobotniej imprezie. W dodatku tata Chucka był alkoholikiem, więc nie chodził do kościoła i Chuck w kościele też nigdy nie był. A że był młodym chłopakiem, no to robił to, co młodzi chłopcy robią, lubiał szaleć i wariować. Lubiał jeździć na motorze, miał motor i szalał po drogach, polach, łąkach. A że miał kumpla, z którym to robił, to razem jeździli i tak spędzali czas. Ale ten kumpel był chrześcijaninem i któregoś razu zaprosił Chucka do swojego kościoła na nabożeństwo. I ku jego zdziwieniu Chuck się zgodził i przyszedł. I przyszedł do kościoła. A że było lato, to przyszedł tak, jak zawsze chodził ubrany, czyli bez koszulki i bez butów. I przyszedł i znalazł się wśród tych ludzi w białych koszulach, krawatach, garniturach, kobietach pięknie ubranych. Ale ci ludzie, tak pięknie ubrani, nie zwracali na to uwagi, jak Chuck jest ubrany. Tylko uśmiechali się, witali, pytali, co u niego. I Chuckowi tak się spodobało, że za tydzień znowu przyszedł. Ale jakoś nie załapał, że trzeba się ubrać i znowu przyszedł bez koszulki i bez butów. I tak to trwało tydzień po tygodniu. Chuck przychodził do kościoła bez koszulki i bez butów. A któregoś razu na nabożeństwie było ogłoszenie, że będzie spotkanie modlitewne w tygodniu. I Chuck pomyślał, wow, spotkanie modlitewne, nigdy na takim nie byłem. Przyjdę, zobaczę. I faktycznie przyszedł, ale się spóźnił. Kiedy wszedł, ludzie stali z przodu i modlili się. A Chuck stanął z tyłu i zaczął słuchać, o co oni się modlą. I tak słuchał i słyszał, że ci ludzie modlą się o chłopaka bez butów i bez koszulki. O to, aby poznał prawdziwego Boga, aby oddał mu swoje życie. I wtedy Chuck pomyślał, że znalazł się w miejscu, w którym ludzie kochają go takim, jaki jest. I niedługo później Chuck oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi i został jego naśladowcą. A wiele, wiele lat później profesor Chuck Sackett został wykładowcą na chrześcijańskim uniwersytecie i uczył kaznodziejstwa mojego profesora kaznodziejstwa Adama Szumorka. A ja w styczniu i lutym uczyłem się z materiałów, które przygotował Chuck Sackett, kiedyś chłopak, bez butów i bez koszulki. A wszystko zaczęło się od tego, że znalazł się w miejscu, w którym nikt nie zwracał mu uwagi, że powinien być inaczej ubrany, że muzyka jest za głośno, że mikrofon jest za cicho, że jest nieprzewietrzone albo za bardzo wieje. Ale po prostu ludzie się z nim witali i pytali, co u niego. I modlili się o niego. Mieliśmy wrócić, ale już nie będziemy wracać do tego pierwszego listu do Koryntian. W następnych 4 wersetach Paweł przyrównuje swoje życie do biegu, do maratończyka. I mówi tam o wytrwałości, która jest potrzebna w tym działaniu. Bo to nie jest tak, że wszystko zawsze będzie łatwe, że zawsze mi się będzie chciało do kogoś uśmiechnąć, że zawsze mi się będzie chciało komuś podać rękę. To jest ta dyscyplina. I skoro apostoł Paweł, słuchajcie, skoro apostoł Paweł pisze o tej dyscyplinie, że on się musi dyscyplinować, no to wow, no to ja tym bardziej. I pomyśl, czy ty też. A więc po co jestem w kościele? Właśnie też po to, by kochać tego, kto jest obok, by podać swoją rękę, by kogoś podnieść, by mój sufit był czyjąś podłogą. William Borden może nie zrobił rzeczy wielkich, spektakularnych, ale on całkowicie należał do Jezusa Chrystusa. I każdego dnia świadczył o nim tam, gdzie był. Abyśmy my żyli takim życiem, abyśmy w naszej codzienności wskazywali innym na Jezusa Chrystusa. By później zostali może profesorami kaznodziejstwa, jak ten chłopak bez butów i koszuli, Charles Sackett. Niech Pan Bóg będzie wywyższony, Kościele. Powstańcie, pomodlimy się jeszcze. Zapraszam, zespół też może. Panie Boże Wszechmogący, ja dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś dobrym, świętym, potężnym Bogiem. I za to, że Ty zapraszasz nas do relacji także z naszymi bliźnimi. Panie, bo Ty kochasz każdego i nie chcesz, aby ktokolwiek zginął. Czas łaski ciągle trwa, a Ty wzywasz nas, abyśmy nie żyli tylko sami dla siebie. Abyśmy nie byli tylko tymi, którzy biorą i biorą i biorą, ale abyśmy widzieli to, na co chcesz nam pokazać, tych, których chcesz nam wskazać, tych, którymi możemy podać rękę. Panie, jesteś wielkim, świętym, potężnym Bogiem. Tobie niech będzie chwała, nasz Królu i Panie. Amen.